Mówi Paryż RFI, 14 dzień lutego 2007 roku. Witają Państwa Sylwia Gips, Agnieszka Kumor, Katarzyna Zawicka, Marek Brzeziński, Piotr Łoński, Piotr Kamiński, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich, polecamy Państwa uwadze nowości muzyki klasycznej, kronikę teatralną, multimedia, rogatki wersalskie, magazyn kulturalny oraz lekcje języka francuskiego. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. W Iranie zamach terrorystyczny na autobus ze strażnikami rewolucji. Co najmniej 11 osób nie żyje. We Francji aresztowano 11 osobników podejrzewanych o współpracę z Al-Kaidą. W Cannes rozpoczyna się szczyt Francja-Afryka. TGV, czyli francuski superszybki pociąg, pobił rekord prędkości 553 km na godzinę. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Co najmniej 11 osób zginęło w środę rano w wybuchu bomby w południowo-wschodnim Iranie. Celem zamachu byli funkcjonariusze elitarnego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Do zamachu przyznała się radykalna organizacja sunnicka zbliżona do afgańskich talibów. Atak nastąpił w miejscowości Zahedan, głównym mieście prowincji Sistan-Baluchistan. Bomba była umieszczona w samochodzie i została odpalona w momencie, gdy obok pojazdu zatrzymał się pełen ludzi autobus. Zahedan znajduje się siedziba ekstremistycznej organizacji sunnickiej zbliżonej do afgańskich talibów formacji Dzieci Boga, na której czele stoi Abdulmarek Ligi. Sunnici stanowią w Iranie mniejszość. To sunnickie ugrupowanie przyznało się do dokonania zamachu. Autobus, jak podaje agencja AFP, powołując się na miejscowe źródła, przewoził ludzi z wojskowej bazy Mir Mohseni. Według agencji francuskiej, zanim doszło do wybuchu, autobus został ostrzelany. Później dopiero wybuchła bomba. W Zahedanie, położonym niedaleko granicy afgańskiej i pakistańskiej i stanowiącym centrum przemytu narkotyków, w ostatnich miesiącach często dochodziło do krwawych rozpraw z gangami, a także walk pomiędzy sunnitami i szyitami. Mówi Paryż RFI, iracki radykalny przywódca szyicki Muqtada as-Sadr, odpowiedzialny według opinii amerykańskiej za organizację i podżeganie do wojny domowej w Iraku, uciekł do Iranu. Takie informacje przekazał rzecznik armii amerykańskiej. Współpracownicy Sadra zaprzeczyli. Według amerykańskiej telewizji ABC Sadr wyjechał z kraju przed 2, a nawet 3 tygodniami. Miał udać się do Teheranu, gdzie przebywa już część jego rodziny. As-Sadr dowodzi szyickimi bojówkami zwanymi Armią Mahdiego. Ucieczka Sadra z Bagdadu, jeśli informacje o jego wyjeździe okażą się prawdziwe, wiąże się z prowadzeniem w życie przez rząd Iraku nowego planu bezpieczeństwa, także z pogłoskami o konfliktach pomiędzy terrorystami z Armii Mahdiego. Al-Sadr obawiał się podobno przede wszystkim zbombardowania przez siły USA siedziby Armii Mahdiego w bagdadzkiej dzielnicy Sadr City. Ogłoszone we wtorek nowe plany irackiego rządu dotyczące bezpieczeństwa w kraju obejmują m.in. zamknięcie granicy z Iranem, oskarżanym przez Waszyngton o finansowanie i szkolenie irackich bojowników w atakach na armię amerykańską. Waszyngton uznał armię Mahdiego, oddziały kierowanej przez Sadra milicji, za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Iraku i wezwał rząd premiera Nuriego As-Malikiego do rozbrojenia tej formacji. Poparcie sadrystów ma jednak duże znaczenie dla rządu Malikiego. Sadryści mają 32 mandaty w 275-osobowym irackim parlamencie i dysponują w rządzie 6 tekami ministrów oraz wiceministrów. Mówi Paryż RFI, we Francji przeprowadzono w środę operację antyterrorystyczną w regionie Tuluzy oraz w Paryżu.
11 osób zatrzymano od wczoraj we Francji pod zarzutem współpracy z Al-Kaidą. Dwóch młodych mężczyzn aresztowano na lotnisku Roissy. Zostali oni wydaleni z Syrii przez tamtejsze władze, według których starali się oni przedostać do Iraku, by tam walczyć z koalicją. Idąc ich śladami, policja zatrzymała w następnych godzinach 6 osób w Tuluzie, jedno małżeństwo w departamencie Ariège oraz jednego osobnika w Torcy pod Paryżem. Wśród zatrzymanych są 4 kobiety. Wszyscy podejrzani są o przynależność do siatki organizującej kanały przerzutowe dla ochotników dżihadistów, wybierających się właśnie walczyć z koalicją w Iraku. MSW podkreśla na podstawie przechwyconych kontaktów związki tej siatki z Al-Kaidą, ale zaznacza przy tym, że żaden z zatrzymanych nie był dotąd zaimplikowany w bezpośrednie akty terrorystyczne i żaden z nich nie walczył w Iraku czy Afganistanie. Nic też nie wskazuje na to, by siatka przygotowywała zamachy we Francji.
Mówi Paryż RFI, od kilku już dni trwają walki armii Jemenu z szyickimi rebeliantami. W starciach zginęły dotychczas 93 osoby, w tym 18 żołnierzy, poinformował w środę rzecznik armii jemeńskiej. Siły rządowe zdobyły w ostatnich dniach umocnione pozycje rebeliantów w górach. Władze Jemenu twierdzą, iż rebelią kieruje Abdul Malik al-Husi, syn szyickiego duchownego Badraduhina al-Husiego. Walki prowadził ugrupowanie założone przez jego syna Husseina al-Husiego, który we wrześniu 2004 roku został zabity przez armię jemeńską. Mówi Paryż RFI, Parlament Europejski przyjął w środę raport, w którym oskarża wiele rządów państw Unii Europejskiej, w tym rząd Polski, o tolerowanie niezgodnej z prawem działalności CIA w Europie, między innymi porywania lub przewożenia osób podejrzanych o działalność terrorystyczną. Według raportu nie można ani stwierdzić, ani zaprzeczyć, czy w starych Kiejkutach na Mazurach były zlokalizowane tajne ośrodki przetrzymywania podejrzewanych o terroryzm. Podobne nieudowodnione podejrzenie o istnienie tajnego więzienia CIA pojawia się jeszcze tylko w części poświęconej Rumunii. Za raportem głosowało 382 posłów, przeciw było 256, a 74 wstrzymało się od głosu. Większość polskich eurodeputowanych głosowała przeciwko raportowi. Do przeprowadzenia dochodzeń w poszczególnych krajach Unii Europejskiej wezwał unijny komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Franco Frattini. Mówi Paryż RFI, 49-letni Kurban Guły Berdun Manhedow został zaprzysiężony jako prezydent Turkmenistanu. Nowy prezydent oświadczył, że umowy podpisane przez jego poprzednika Turkenbasze, czyli Niazowa, będą przestrzegane. Turkmenistan posiada znaczne złoża gazu ziemnego, szacowane na prawie 3 miliardy metrów sześciennych. W inwestyturze Kurban Guły Berdun Mahdenowa wzięli udział premier Rosji Michał Fatkow, zastępca amerykańskiego sekretarza stanu Richard Boucher, premier Turcji Erdogan oraz prezydenci Ukrainy, Gruzji, Afganistanu, Kazachstanu oraz Tadżykistanu. Kim jest nowy Turkenbasza? Oto portret naszkicowany przez Marka Brzezińskiego.
Kurban Guła Berdymahadow ma 49 lat. Kiedyś pracował jako dentysta, by zająć się polityką, póki co wewnętrzną tej żyjącej we względnej izolacji do reszty świata byłej Republiki Radzieckiej. Dyplomaci zachodni, którzy mieli z nim kontakt, twierdzą, że to ani wielki mąż stanu, ani demokrata. Dzięki takim to zaletom mógł się przez długi czas utrzymać w rządzie jego poprzednika, zmarłego na atak serca w grudniu ubiegłego roku Niazowa, który zaczął cierpieć na manię wielkościową i prześladowczą. Ministrów zwalniał publicznie przed kamerami telewizji, a na głównym placu w stolicy kazał sobie wznieść pomnik ze złota własną podobiznę naturalnej wielkości. Berd Mohamedow ponoć jest normalny, ma liczną rodzinę i żyje spokojnym życiem człowieka zadowolonego z tego, co ma. Dlatego też właśnie z tego powodu pozostanie w willowej części miasta i nie będzie się przeprowadzał do wspaniałego pałacu prezydenckiego. Obecny prezydent został wybrany w stylu znanym z czasu Związku Radzieckiego i wciąż pokutującym w tej części Azji, głosami niemal 90% uprawnionych. Tak wygląda oficjalna wersja. Wiadomo jednak, że obrotny dentysta zapewnił sobie zwycięstwo i fotel prezydenta Turkmenistanu dzięki poparciu armii i sił specjalnych. To, co tak naprawdę interesuje zagraniczną opinię publiczną, to ogromne pokłady gazu ziemnego. Wszyscy ostrzą sobie na nie zęby, wszyscy zastanawiają się, komu nowy prezydent udzieli łaskawej zgody i dopuści do eksploatacji tego dobra.
Mówi Paryż RFI, po śmierci dwóch uczestników sobotniej demonstracji w Kosowie, ONZ-owski administrator tej prowincji Serbii, Niemiec Joachim Recker, zażądał w środę dymisji szefa policji ONZ-u. W manifestacji przeciwko planowi ONZ w sprawie statusu Kosowa uczestniczyło wiele tysięcy Albańczyków, którzy stanowią 90% ludności tej prowincji. Oddziały policji ONZ-owskiej i kosowskiej użyły gazu łzawiącego oraz kul gumowych, by rozpędzić tłum. Zmarli dwaj Albańczycy. Kortis tłumaczył, że policja była zmuszona do podjęcia tzw. środków obronnych, gdy tłum w Prisztynie próbował przedrzeć się przez policyjne barykady otaczające parlament. Kosowski premier Agim Ceku uznał, że policja zachowała się agresywnie i prowokacyjnie. ONZ-owski plan dla Kosowa przewiduje znaczną autonomię prowincji. Zdaniem Albańczyków z Kosowa plan ONZ-u stanowi pierwszy krok na drodze do niepodległości, ale ich zdaniem jest zbytnio kompromisowy wobec Serbów. Z kolei Serbia odrzuca plan ONZ stanowczo. Mówi Paryż RFI, w Cannes rozpoczyna się w środę wieczorem szczyt Afryka-Francja. Oczywiście od uroczystego przyjęcia. Uczestniczy w nim prezydent Jacques Chirac oraz prezydenci francuskojęzycznych państw afrykańskich.
48 spośród 53 państw afrykańskich będzie reprezentowanych na tym 24. szczycie Afryki i Francji. Dawniej mówiono Francji i Afryki, który obradować będzie w czwartek i piątek w Cannes. Podkreśla się przy tym, że będzie to równocześnie pożegnanie prezydenta Jacques'a Chiraca z kontynentem afrykańskim, na którym wpływy Francji nie mają już tak wielkiego znaczenia jak dawniej. Jakby nawiązując do przyszłego odejścia prezydenta Chiraca, którego osobiste zaangażowanie w sprawy afrykańskie jest cenione przez wielu tamtejszych przywódców, minister spraw zagranicznych Philippe Douste-Blazy zapewnił wszelako, że Francja pozostanie niezmordowanym adwokatem miejsca i wybitnej roli Afryki. Chirac w istocie miał uprzywilejowane stosunki z niektórymi afrykańskimi przywódcami, także takimi, którzy budzą niemałe kontrowersje, jak prezydent Gabonu, Omar Bongo, Kamerunu, Paul Biya, Czadu i Idriss Déby, Kongo, Denis Sassou Nguesso. Te prezydenckie przyjaźnie były często przedmiotem krytyki i jeszcze w ubiegły wtorek odbyła się w Paryżu manifestacja potępiająca poparcie Paryża dla afrykańskich dyktatur, a każdy z dwojga głównych kandydatów w nadchodzących wyborach prezydenckich, czyli Ségolène Royal i Nicolas Sarkozy, zapowiada, że jego politykę afrykańską cechować będzie przejrzystość. Temat szczytu, Afryka i światowa równowaga, rozwijany będzie w trzech ujęciach. Afryka i surowce, no bo kontynent afrykański kryje 1/3 rezerw mineralnych naszej planety, miejsce i rola Afryki w świecie, wreszcie Afryka i społeczeństwo informacji. W inauguracji szczytu weźmie też udział Angela Merkel jako przewodnicząca Unii w bieżącym półroczu. Dodajmy, że Francji zależy na utrzymaniu nie tylko własnych, ale i europejskich wpływów w Afryce w obliczu zdecydowanej ekspansji gospodarczo-politycznej Chin na tym kontynencie.
Mówi Paryż RFI. AFP dotarła do książki raportu Kościół katolicki w epoce dyktatury komunistycznej między heroizmem i kolaboracją, która ukaże się w czwartek w Krakowie. AFP otrzymała egzemplarz książki przed jej oficjalną premierą. Sporządzenie raportu nakazał kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Książka ukazuje się na 2 tygodnie przed zapowiedzianą przez znak publikacją pracy księdza Isakowicza Zaleskiego. Mówi Paryż RFI. TGV, czyli słynny superszybki pociąg francuski, który od roku 1983 rewolucjonizuje nie tylko naziemny, lecz także powietrzny transport we Francji oraz w Europie. Przypomnijmy na przykład, że połączenia kolejowe zupełnie zastąpiły loty pomiędzy Paryżem i Brukselą. Pociąg TGV zatem pobił swój własny rekord prędkości. Na budowanej nowej linii, która połączy od czerwca Paryż ze Strasburgiem, TGV rozwinął prędkość 553 km na godzinę. Poprzedni rekord wynosił 513 km na godzinę i został ustanowiony w roku 1990. Na nowej linii TGV nie będzie pędził z Paryża do Strasburga i z powrotem aż tak szybko. Przewiduje się średnią prędkość 320 km na godzinę, co i tak stanowi, przyznajmy, niezły wynik. TGV od dawna pokonuje ponad 750-kilometrową odległość pomiędzy Paryżem i Marsylią w 3 godziny i kilka minut. Tyle samo zajmuje przejazd składu Polskich Kolei Państwowych z Warszawy do Kielc. Czas przejazdu identyczny, tylko odległość inna. Warszawę dzieli od Kielc 150 kilometrów. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Marek Brzeziński.
Piaf i miłość. Te dwa tematy dominują we francuskiej prasie za sprawą walentynek i wejścia na ekrany kin we Francji filmu poświęconego Edith Piaf, legendzie francuskiej piosenki. Jest wciąż obecna w sercach i pamięci Francuzów, stąd trudno się dziwić, że ocierający się o sensację dziennik François poświęca jej całą pierwszą stronę. Pojawienie się na ekranach kin filmu o Piaf w dniu świętego Walentego nie jest chyba przypadkiem, bo przecież któż pięknie śpiewał o dniu o miłości, a hymn do miłości to jeden z kanonów tego gatunku muzyki. Także popularny dziennik Le Parisien przynosi na pierwszej stronie zdjęcie Marion Cotillard, która wcieliła się w rolę Edith Piaf. Według dziennika Cotillard, która dała się poznać w filmie Taxi, teraz trafiła do grona największych aktorek i aktorów francuskiego kina. Le Parisien połączył te dwa wydarzenia i powyżej zdjęcia pisze o walentynkach, przynosząc rady fachowców, co by tu zrobić, aby miłość trwała wiecznie. Dla naukowca zajmującego się problemem komunikacji międzyludzkiej takim warunkiem są te same zainteresowania – kulturalne, sportowe, hobby czy pasje. Pozwólmy sobie na komentarz. Rozglądając się dookoła, widać jednak często, że kobiety są z Wenus i interesują się baletem, a mężczyźni z Marsa i piłką nożną. A miłość trwa. Ale to już refleksje czytającego prasę francuską. Ano, poczytajmy dalej. Dla pani zajmującej się pasjonującymi sprawami neurobiologii warunkiem podtrzymania związku jest intymność. Dla socjologa związek musi pulsować życiem, a testem są kryzysy, po których wśród kochających się par można zaobserwować zjawisko zwracania się ku sobie, a nie tyłem do siebie. Dla psychiatry cementem są dzieci, dla założyciela witryny internetowej, dla samotnych rzecz jasna tak, skojarzone pary są trwalsze. A dla specjalistów w dziedzinie seksuologii nie ma jak raz w tygodniu urządzić sobie czarujący, pełen atmosfery intymności, wieczór przy świecach zakończony nocą w hotelu. A zatem kochajmy się i kupujmy tony kwiatów, bielizny intymnej, zapraszajmy się do restauracji na wykwintne kolacje we dwoje, bo to jest według Le Parisien najczęstszy sposób obdarowywania się i czczenia Dnia Świętego Walentego. Tak jest we Francji, a w Chinach ludowych, gdzie walentynki oficjalnie traktowano jako zachodnią dekadencję i kwintesencję zepsucia naszej cywilizacji, zupełne szaleństwo. Chińczycy też mają swój dzień miłości, który przypada 7 dnia 7 miesiąca księżycowego, czyli 19 sierpnia. Ale teraz walentynkowa moda dotarła także do państwa środka. I to z jakim impetem. W wielu restauracjach można skosztować ziemniaki z kosmosu, czyli kartofle wyhodowane z nasion napromieniowanych w kosmosie w czasie drugiego chińskiego lotu załogowego. Zaś za noc w 5-gwiazdkowym hotelu w Szanghaju trzeba zapłacić 4000 euro. W programie kolacja, luksusowy apartament, biżuteria dla pani, zegarek dla pana, a dla obojga pokazy sztucznych ogni. Wzrost gospodarczy chińskiego tygrysa i chińska tradycja fajerwerków obowiązują. Czytamy na łamach Le Parisien. Voix Nord i Sud-Ouest piszą, że walentynki to lukratywny biznes dla gazet drukujących szpalty z życzeniami dla zakochanych. W lewicowym Libération natrafiamy na 16 stron takich ogłoszeń drobnych w formie gorących i wielkich w treści. A gazecie przynosi to zyski liczone w milionach euro. Zresztą zapewne i przy okazji walentynek na pierwszej stronie dziennika natrafiamy na niecodzienną fotografię opatrzoną tytułem Pałac Elizejski, romans pewnej pary. Błąd by zrobił ten, kto by myślał o Jacques'u i o Bernardecie. Nie, to Cecylia i Nicolas Sarkozy w miłosnym objęciu. A pocałunek musiał być prawdziwy, nie taki dla kamer, bo Cecylia ma oczy zamknięte, gdy daje swe usta Nicolasowi. A owa para elizejska bierze się stąd, że Libération przygląda się parom pary głównych kandydatów na fotel prezydenta Francji, Sarkozy'emu i Ségolène Royal. Nawet jeśli nie zawsze związane jest to z małżeństwem, na szczyt państwa trzeba się wdrapać w tandemie, stwierdza Libération. Ten temat z kolei finansowego eksodusu wpasjonuje centro prawicowe Le Figaro, które pisze, że od 1997 roku od 24 do 32 miliardów euro wyparowało z Francji. A co więcej, ta finansowa emigracja nasiliła się w ostatnim czasie i przybiera coraz bardziej zawrotne tempo. Chodzi o ucieczkę przed natarczywością francuskiego urzędu skarbowego i tutejszego fiskusa. Najbardziej spektakularnym jest dlatego zjawiska przypadek dinozaura francuskiego rocka Johnny'ego Hallyday'a, który poprosił o obywatelstwo belgijskie, gdyż rzekomo przypomniał sobie o swoich belgijskich korzeniach. Na cekwaną przyjęto to z kwaśną miną, bo wszyscy wiedzieli, że ikonie francuskiej sceny muzyki popularnej chodziło o zręczne minięcie pułapki zastawianej przez francuski urząd skarbowy. Le Figaro analizę finansowego eksodusu opatruje zdjęciem, na którym widać kierunkowskazy. Bruksela, Genewa, Londyn. To są miejsca, dokąd się ucieka przed biczem fiskusa. Do Londynu odpływają fale Francuzów, którym nie przeszkadza londyńska mrzawka ani ryba z frytkami jako narodowy specjał wyspiarzy. Ważne, że można nabrać podatkowego oddechu. Stąd dramatyczny apel kandydata na prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego w czasie jego niedawnego pobytu nad Tamizą, kiedy to rozdzierał szaty, wołając do Francuzów Wielkiej Brytanii: wróćcie, Francja czeka na was. W Le Figaro czytamy, że zmienia się profil skarbowego uciekiniera. Teraz jest znacznie to młodszy człowiek, który ma względnie skromniejszy majątek niż to było jeszcze kilka lat temu. Tak na oko przeciętnie 3,5 miliona euro. Autorzy raportu przygotowywanego przez Senat właśnie o fiskalnej emigracji stwierdzają, że proces ten coraz bardziej się demokratyzuje. W niektórych regionach Francji zmienia się adresy kwatery głównej danej firmy, co ułatwia zgodnie z prawem przenoszenie się w inny klimat fiskalny. Kandydatów na opuszczenie Francji jest wielu. To przede wszystkim szefowie przedsiębiorstw, które zamierzają sprzedać, a w tym przypadku w ciągu najbliższych 10 lat w grę wchodzi około 500 000 małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Czytamy na łamach Le Figaro. Katolicki dziennik La Croix pokusił się o sprawdzenie wiarygodności mediów w oczach Francuzów. 20 lat temu gazeta pisała o poważnym kryzysie zaufania do francuskiej prasy ze strony jej czytelników, słuchaczy, telewidzów. Jak się okazuje, niewiele się zmieniło. Francuzi nie nabrali ufności do tego, co piszą i mówią media, chcą natomiast więcej i bardziej rzetelnych informacji. 20 lat temu 6 na 10 ankietowanych interesowało się wiadomościami. Teraz deklarują to 3/4 ankietowanych. 60% zapytanych o to i pod tym względem statystyki przez 20-lecia ani drgnęły, wyraża wątpliwości co do niezależności prasy. Uważają oni, że media są za bardzo pod wpływem władzy i pieniędzy. La Croix nie kryje zaniepokojenia takim stanem nastrojów, pisząc, że przecież zadaniem dziennikarza jest rola arki przymierza między tymi, którzy wiedzą, a tymi, którzy nie są poinformowani. Tymczasem francuska opinia publiczna uważa, że tutejsi dziennikarze są bliżej związani z tą pierwszą grupą, czyli tych, co wiedzą, co się dzieje, czy to w życiu politycznym, czy gospodarczym. Ciekawie wygląda barometr postaw wobec prasy w kontekście kampanii przed wyborami prezydenckimi. Poza parą czołowych kandydatów, Royal, Sarkozy, reszcie, zdaniem ankietowanych, media poświęcają tyle czasu, ile zainteresowani na to sobie zasłużyli znaczeniem na francuskiej scenie politycznej i społecznej. O czym za mało pisano i mówiono? Ano o przyjęciu Rumunii i Bułgarii do Unii Europejskiej oraz o ociepleniu klimatu na ziemi. Za dużo o słynnym zdzieleniu bykiem włoskiego piłkarza przez Zidana. Czytamy na łamach La Croix. Może to mechanizm obronny strusia, żeby nie psuć wizerunku narodowego idola, ale to znów refleksja autora przeglądu prasy. A radio? Ano, radio cieszy się największym zaufaniem. Wierzy mu ponad połowa ankietowanych.
To był przegląd prasy Marka Brzezińskiego. Co nowego w Unii Europejskiej? Piotr Błoński.
Przyszłość energetyki europejskiej, a dokładniej projekt wspólnej polityki energetycznej Unii, to przedmiot obrad unijnych ministrów energetyki w Brukseli. Spotykają się oni najpierw dzisiaj wieczorem na kolacji, a jutro mają dopracować i zatwierdzić projekt przygotowany przez Komisję Europejską i przedstawiony w ubiegłym tygodniu. Po zatwierdzeniu projekt ten będzie bazą dla decyzji na szczycie szefów państw i rządów w marcu. Dzisiejsza kolacja ma być okazją do przedyskutowania dwóch tematów, które pozostają sporne. Jeden to zalecenie zwiększenia do 2020 roku z 7 do 20% udziału energii odnawialnych w globalnym zużyciu energii w Unii, a udziału biopaliw w silnikach pojazdów do 10%. Energie odnawialne to wiatrowa, wodna, geotermiczna, słoneczna czy wreszcie biomasa. Wśród rządów Unii panuje zgoda co do zasady, ale nie co do przymusowego charakteru tych zaleceń. Drugi sporny temat to reforma struktury przemysłu energetycznego. W imię zapewnienia wolnej konkurencji Unia zaleca rozdzielenie w każdym kraju produkcji energii i jej sprzedaży detalicznej. Na to, by taka konkurencja była możliwa, sieci dystrybucji, sieć elektryczna czy gazowa, nie mogą należeć do żadnego z producentów, lecz służyć wszystkim na równych prawach. Jest to jednak ogromna zmiana dla krajów przyzwyczajonych do wielkich państwowych monopoli produkcyjno-dystrybucyjnych, jak Francja czy Polska, czy też nawet Niemcy. Następnie ministrowie dyskutować mają o solidarności i bezpieczeństwie dostaw energetycznych. Chodzi o stworzenie mechanizmów wzajemnej pomocy w razie kryzysu zaopatrzenia w gaz czy ropę naftową. W tym celu mają zostać wzmocnione istniejące instytucje, takie jak Grupa Koordynacji w Sektorze Gazowym czy Grupa do Spraw Zaopatrzenia w Ropę Naftową, a przedefiniowane dyrektywy dotyczące strategicznych zapasów gazu i ropy. Ministrowie mają też omówić perspektywy jednolitej polityki wobec zagranicznych dostawców, tak żeby Unia w tych kwestiach mówiła jednym głosem. Bezpieczeństwo energetyczne to jeden z najważniejszych tematów w dzisiejszej Europie. Komisja Europejska, jak wspomniałem, przedstawiła swój projekt w ubiegłym tygodniu, a komisarz Andris Spielbacks prezentował w ubiegły poniedziałek jego założenia na konferencji energetycznej zorganizowanej przez Forum Ekonomiczne Instytutu Wschodniego w Warszawie. Przy tej okazji nasz korespondent Marek Pędziwol rozmawiał o polskich i europejskich perspektywach energetycznych z przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Agencji Energetycznej, byłym premierem, a obecnie europosłem, profesorem Jerzym Buzkiem. Posłuchajmy.
Pan tutaj prezentował problem czystego węgla. Na czym ten pomysł polega?
To jest pomysł znany od dość dawna, ale dopiero teraz wprowadzamy go w życie. Dotąd nie przeszkadzało nam, że jak spalamy węgiel, to powstanie dwutlenek węgla. I ten dwutlenek węgla okazał się szkodliwy ze względu na zmiany klimatyczne, na podnoszenie się temperatury na ziemi. I my się musimy nauczyć usuwać ze spalin w elektrowni ten dwutlenek węgla i go składować, magazynować na przykład pod ziemią czy na dnie oceanów. I to jest trudny problem. Do tego trzeba nowych pomysłów, nowych technologii, żeby to w miarę tanio zrobić. Jak nam się to uda zrobić, to mamy wspaniałą, czystą energię z węgla na setki lat, bo zapasy węgla są o wiele większe niż zapasy ropy i gazu.
Czy jest to technologia, którą również można zastosować na przykład w odniesieniu do biomasy?
Z biomasą to jest inna historia, ponieważ biomasa jak rośnie, to pochłania dwutlenek węgla z atmosfery. To możemy spokojnie spalać biomasę i nie przejmować się, że w tym momencie produkowany jest dwutlenek węgla, bo następna biomasa znowu ten CO2 pochłonie. A więc spalanie biomasy nie jest groźne dla środowiska. Tego się nie boimy. Tego nie musimy traktować w sposób nowy, nowatorski. Wystarczyłoby tylko, żebyśmy tej biomasy mieli tyle, żebyśmy mogli na przykład wyeliminować węgiel, gaz czy ropę. A to jest niemożliwe. Dlatego, że musielibyśmy obsiać tą biomasą całą ziemię i jeszcze by nam nie wystarczyło.
Wracając do węgla, na ile ten problem jest już w tej chwili zbadany?
Ten problem jest całkowicie zbadany, tylko że koszty tego usuwania CO2 i magazynowania są dzisiaj dość wysokie.
Czyli istnieją już takie elektrownie, w których w ten sposób produkuje się prąd?
Już pierwsze bloki pracują w Stanach Zjednoczonych, w Republice Południowej Afryki, w tej chwili RWE i Vattenfall na kontynencie europejskim budują takie bloki energetyczne już bardzo solidne.
Jaka jest to różnica kosztów w stosunku do tego, co w tej chwili uzyskuje się w standardowych elektrowniach?
Około 50% droższy prąd, a więc jest droższy jednak. I chodzi o to, żeby był droższy na przykład o 20 czy 25%. Wtedy będzie już całkowicie konkurencyjny z energią odnawialną, czy nawet z energią atomową. Na razie jest on nieco droższy.
W jaki sposób do tego można dojść?
Jak zwykle w technice, poprzez nowatorskie rozwiązania, właśnie przez nowe technologie, przez innowacje. No wszystko kiedyś było gorsze, mniej sprawne. Porównajmy komputery, które działały 10 lat temu. O ileż one były mniej sprawne, kosztowały tyle samo albo jeszcze więcej niż dzisiaj. A więc uzyskaliśmy nadzwyczaj sprawne komputery w ciągu 10 lat tańsze niż kiedyś. To samo trzeba zrobić w przypadku takiej elektrowni węglowej, która całkowicie eliminuje CO2. Ona za 20 lat czy za 15 będzie tańsza niż jest dzisiaj. Musimy po prostu wymyślić nowy sposób podejścia do sprawy, nową technologię, nowe materiały, a to się da zrobić. Zawsze się dawało w historii.
Jeżeli chodzi o inne, alternatywne sposoby uzyskiwania energii, na co przede wszystkim z Pańskim zdaniem należy położyć nacisk?
Alternatywą do węgla jest energia atomowa na przykład i myślę, że Polska nie powinna rezygnować z energetyki atomowej, ale trzeba to poważnie rozważyć. Ja nie mówię dzisiaj, że musimy czy mamy mieć energetykę jądrową, ale dobrze by było się nad tym zastanowić, przeprowadzić poważną dyskusję publiczną, ogólną. W wielu krajach działają elektrownie atomowe, chociażby we Francji. Trudno założyć, że Francuzi są samobójcami. Budują sobie elektrownie po to, żeby się nawzajem zniszczyć.
Ale faktem jest jednak, panie premierze, że problem końcowego składowania odpadów paliwa jądrowego nie jest rozwiązany nigdzie na świecie. Jak poważne są to zagrożenia, pańskim zdaniem?
Istnieją w tej chwili spory, jakie to są zagrożenia. Według tego, co ja wiem, a ja nie jestem specjalnym zwolennikiem energii atomowej, ale chodzi o to, żeby rozsądnie o tym rozmawiać i żeby nie szaleć ani w jedną stronę, ani w drugą. Ja jestem zwolennikiem raczej czystych technologii węglowych niż energii atomowej, ale nie odrzucam energii atomowej. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj już składuje się odpady atomowe i ocenia się, że to zabezpieczenie będzie czynne i sprawne przez 3000 lat. Znaczy przez 3000 lat nam nic nie grozi i te odpady będą bezpiecznie przechowywane. Uważa się także, że po 3000 lat one będą praktycznie nieszkodliwe albo bardzo mało szkodliwe. Ja uważam, że większe zagrożenie jest z czego innego, nie z odpadów, że energia atomowa może się dostać w niepowołane ręce. I to jest zagrożenie nieporównywalnie większe. Jeśli dostanie się w ręce terrorystów, to jest problem, który istnieje dzisiaj, na co dzień. I to jest problem prawdziwy i dziwię się, że mało kto ten problem porusza. I ja się osobiście tego boję, że dostanie się w niepowołane ręce i wiadomo, czym to grozi dla świata. To jest przede wszystkim kwestia ataków terrorystycznych przy użyciu bomby atomowej. No to jest w ogóle zagrożenie dla życia milionów ludzi, do w ogóle zlikwidowania kuli ziemskiej. I o to się martwię. Jeśli mówię, że jest coś niebezpiecznego w energii atomowej, to właśnie ta część, a nie przechowywanie odpadów. Warto, żebyśmy mówili o tym, co rzeczywiście nam grozi, a nie o sprawach wyimaginowanych.
Ostatnia rzecz, oszczędzanie energii.
No to w ogóle jest kluczowa sprawa. Gdybyśmy zaoszczędzili to, co możemy w Polsce, a możemy oszczędzić prawdopodobnie 30-40% tej energii, którą dzisiaj zużywamy, to automatycznie o 30-40% mniej CO2 wyemitujemy do atmosfery. Oszczędzanie energii, zarówno przy produkcji w elektrowni, żeby jak najwięcej energii elektrycznej uzyskać z każdej tony węgla, to jest pierwszy sposób oszczędzania, a drugi sposób oszczędzania, żeby w każdym budynku, w każdej firmie, w każdej fabryce, gdzie się używa energii, zmniejszyć jej zużycie o 20, 30, 40%. My dzisiaj zużywamy dwa razy więcej energii elektrycznej, mniej więcej w Polsce, na jakąś tam ilość produktów niż Unia Europejska. Dwa razy gorzej gospodarujemy energią. Wobec tego obniżenie tych strat energetycznych, zużycia energii o 20-30% jest absolutnie możliwe.
Ale to nie zwolni z obowiązku budowania nowych elektrowni?
Nowe elektrownie musimy budować, dlatego że jak będziemy oszczędzać o 20-30% energię elektryczną, to będzie rosło zapotrzebowanie, bo będzie rosnąć nasza gospodarka. Ona rośnie w tempie 5% rocznie. A gospodarka i w ogóle działalność człowieka wymaga coraz to większej energii. Więc my co najwyżej możemy utrzymać zużycie energii na obecnym poziomie. Ale bloki energetyczne w naszej elektrowni są przestarzałe. One mają niektóre po 40-50 lat. My musimy je wymienić. W związku z tym my musimy wybudować niejako nowe bloki energetyczne. Nikt nas nie uchroni od tego, żeby je wybudować. Musimy to zrobić. Także przy pełnej oszczędności, przy rozwoju gospodarki, które prognozujemy i nawet zmniejszaniu się zużycia energii na, powiedzmy, wyprodukowany produkt krajowy brutto, to i tak musimy wymienić całą naszą energetykę w ciągu najbliższych 15-20 lat na pewno, bo jest przestarzała, a więc to nas nie zwalnia od wielkich inwestycji w energetyce.
Dziękuję bardzo, panie premierze.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na nowości muzyki klasycznej. Piotr Kamiński.
Są płyty wielkie, nieśmiertelne, z którymi porównujemy czasami nawet bezwiednie każdą nową interpretację. Rzadko zdarzają się jednak płyty bezapelacyjne, bezlitosne, takie, po których w ogóle już nie warto otwierać tych samych nut. Nawet Tosca Callas czy Mazurki Friedmana dopuszczają jeszcze inne możliwości. Mam wrażenie, że odkąd Alicia de la Rocha nagrała 45 lat temu w Hiszpanii Iberia Albenisa i Goyesca z Granadosa, nawet ona sama, powracając do nich dwukrotnie w firmie Decca, nie zdołała tu powiedzieć nic nowego. Zresztą podobno sama to przyznaje. Gdy przy okazji szalonych dni w Nantes zrobiliśmy z redakcją miesięcznika Diapason panel wokół Iberii, właśnie przy każdym przykładzie zaczerpniętym z tamtego historycznego albumu wybuchaliśmy śmiechem. To nie było zwyczajnie lepsze, to było co innego. Interpretacja tak prosta i oczywista, tak pod każdym względem doskonała, że nie było o czym rozmawiać. Oba cykle EMI wznowiła ostatnio w serii wielkich nagrań XX wieku. El Puerto z Iberii Albenisa, Alicia de la Rocha.
To były nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na kronikę teatralną Agnieszki Kumor.
W Teatrze de la Bastille, mieszczącym się niedaleko placu, od którego bierze swą nazwę, gości kolejny, trudny do zakwalifikowania spektakl. Spoken Word Buddy kanadyjskiego tancerza i choreografa Martina Belangera jest zarówno autorską wypowiedzią artysty, jak i rodzajem happeningu, w którym prowadzi on intelektualną grę z publicznością. Tańca jest w tym spektaklu niewiele. Martin Belanger, pracujący na co dzień w Quebecu, prowadzi raczej poszukiwania sceniczne wokół wyższych funkcji ciała. Przedmiotem ćwiczeń jest stosunek ciała do jaźni i na odwrót. Mamy oto do czynienia z powolnym odkrywaniem siebie. To ja jest tancerzem, Martinem Belangerem, z całą jego psychologiczną złożonością i książkowymi fascynacjami, będącymi pożywką dla kolejnych ćwiczeń. Jak owa próba poznania, czym jest chrześcijańska mistyka, na drodze wygrzewania się w promieniach słońca, oświetlających podłogę studia, w którym pracuje artysta. Niedaleko w ten sposób zajdziemy. Kwituje krótko swoją improwizację Belanger i przechodzi do następnej. Trzeba przyznać, że charakteryzuje go spora doza autoironii, bez której jego cielesno-intelektualne dywagacje, poparte prozą Michela Houellebecqa, cząstki elementarne, czy Jacques'a Attaliego, słownik XXI wieku, byłyby dość trudne do przyswojenia. Martin Belanger był najpierw aktorem, co widać w sposobie traktowania przestrzeni scenicznej i więzi, jaką dość szybko udaje mu się nawiązać z publicznością. Praca w teatrze i filmie pozwoliła mu na lepsze poznanie zasad przedstawienia, co Francuzi nazywają u siebie spektakl vivant, a anglosasi living arts, i scenicznej interpretacji. W roku 1997 zrobił dyplom z tańca na Uniwersytecie Quebecu w Montrealu. Jego spektakle zapraszano do Toronto, Nowego Jorku i Tokio, Sapporo, Norwegii i Paryża. Współpracuje z wieloma twórcami kanadyjskimi, jest członkiem eksperymentalnego kolektywu PM pod dyrekcją Jacoba Rena. Tytuł spektaklu Spoken Word Buddy odwołuje się do wymyślonego przez amerykańskich aktorów sposobu interpretacji scenicznej, spoken word, coś w rodzaju stand-up comedy, w tym wypadku niekoniecznie komedii, w trakcie której opowiadają publiczności różne historie w oparciu o drobne rekwizyty. Tutaj otrzymujemy strzępki opowieści, refleksji, kawałeczki choreografii, ruchów, niekoniecznie ułożonych w choreografię. Jak mówiliśmy, w epilogu dostaniemy nawet prawdziwego kota, prywatnego kota artysty wspaniałej rasy perskiej. Biel pysznego kociego futra rozświetli półprywatną szarość sceny i będzie najlepszym komentarzem do niezwykle głębokich rozmyślań prowadzonych od godziny. W ostatnich latach namnożyło się spektakli tańca z tańcem niewiele mających wspólnego, poruszających problematykę ciała w ruchu, ciała prywatnego, ciała eksponowanego. Jedni artyści zanudzają widownię lub ją prowokują, inni zapraszają do wspólnej intelektualnej zabawy, jak Belanger, teatralizując taniec lub zgoła niwelizując jego resztki, jeśli takowe się jeszcze zachowały. Publiczność przytakuje, nawet oklaskuje starania artystów prześcigających się w oryginalności poszukiwań, ale czy wprawiają ją one w stan emocjonalnego zachwytu, poetyckiego zadziwienia, poddają artystycznej przemianie, to już jest mniej pewne.
To była kronika teatralna Agnieszki Kumor, mówi Paryż RFI. Czas na multimedia, Stefan Riger.
Znany amerykański politolog David Easton starał się dowieść, że funkcją polityki jest autorytarny przydział wartości. Ale to było dawno i nieprawda. Dzisiaj, w czasach, gdy upadł autorytet wszelkich elit, społeczeństwo narzuciło inną całkiem definicję polityki. Dla każdego coś miłego. Nie winmy wszak społeczeństwa. To raczej królujące odtąd niepodzielnie media narzuciły taką koncepcję. Polityk rządzi z jednym okiem wlepionym w sondaż, a z drugim w szklany ekran. Jego los, jak los gwiazdeczki show biznesu, zależy w dużej mierze od odimatu, czyli współczynnika oglądalności. Aby zachować lub zdobyć posadę, musi przymilić się do jak najszerszego audytorium, rozdzielać wszystkim obietnice i uśmiechy, nikogo sobie nie zrażać, szukać wciąż najniższego, federującego mianownika. Prześlizgnęliśmy się niepostrzeżenie z demokracji przedstawicielskiej ku demokracji opinii, by nie rzec demokracji emocji. W końcu czym handlują media, jeśli nie emocjami, gdyż z pewnością nie sensem, pomijając garść wyjątków. W tej konfiguracji, którą nazwać by można emocjonalnym supermarketem, tracą rację bytu wszelkie ciała pośredniczące, o których statusie stanowiły dotąd kompetencje i doświadczenie. Eksperci, intelektualiści i nade wszystko dziennikarze. Byli oni drzewiej lub przynajmniej mieli być tyleż mediatorami między rządzącymi a rządzonymi, co krytykami pierwszych i przewodnikami drugich. Władców bić mieli po łapach, gdy kłamią i błądzą, poddanych zaś mieli oświecać, aby umieli wyrobić sobie własny sąd i wyciągnąć odpowiednie wyborcze konsekwencje. Dzisiaj takich szukać już trzeba ze świeczką. Dziennikarzy, podobnie zresztą jak krytyków sztuki, filmu czy literatury, zastępują odtąd animatorzy, którzy na wzór pajaców zwerbowanych do animowania operacji promocyjnych w supermarketach biernie i bezkrytycznie pośredniczą w transakcji między sprzedawcą a klientem, podlizując się i jednemu, i drugiemu, gdyż to napędza biznes, the show must go on. W kampanii przedwyborczej we Francji stało się to motywem przewodnim, choć równolegle, na szczęście, w mediach bardziej marginalnych toczy się debata najwyższej, rzekłbym wręcz niespotykanej dotąd jakości, że wymienię Radio France Culture, niektóre programy publicznych telewizji, jak Arte i zwłaszcza Piątka, oraz rzecz jasna internet, współczesne drzewo wiadomości złego i dobrego. Ale wiemy, że wciąż jeszcze decyduje mainstream, czyli masa, najpopularniejsze media, jak komercyjna TF1, oglądana przez blisko połowę Francuzów. Telewizja podporządkowana w 100% dyktatowi oglądalności nie mogła przegapić okazji, aby dowieść, że liczy się jeno fakt, jak lud głosuje nogami, czy raczej pilotem. Wszystko jedno, czy chodzi o najgłupszy serial, czy o wielką politykę. Od tej pory głos należy do ludu. To on jest sędzią, to on ustanawia wartości, to on wybiera królów. W modzie są zatem ludowe debaty, panele i sejmiki, a ilustruje to najlepiej nowa formuła pod hasłem Mam pytanie, zainicjowana przez prywatną jedynkę 5 lutego. Zainaugurował ją Nicolas Sarkozy, który przez 2,5 godziny odpowiadał na pytania statystycznych Francuzów. Setkę obywateli szaraków wylosowano metodą statystyczną i ów panel reprezentować miał Francję w całej krasie. Rolnik, student, samotnik. Na matka, przedsiębiorca, homoseksualista, imigrant, nikogo rzekomo nie zabrakło i każdy miał powiedzieć, co go boli i czego chce, byle krótko i bez polemik. Nie wszyscy się podporządkowali i były choć ze dwa krótkie spięcia ratujące przed zaśnięciem. Problem tkwi nie tylko w tym, że taka formuła eliminuje pośrednika, dziennikarza czy eksperta, zdolnego polityka wziąć pod włos i przycisnąć do ściany. Także i w tym, że taki panel nie czyni wcale społeczeństwa. To suma partykularnych interesów, nie składających się nijak na interes ogólny. To innymi słowy polityka popytu, a nie polityka podaży. Klient, nasz pan, każdy żąda dla siebie praw, pieniędzy, przywilejów i dobroci. Polityk zaś uprawia handel detaliczny, rozdając obietnice i cukierki. Nie ma to nic wspólnego z polityką, jak ją widział David Easton, kładący nacisk na jej funkcję w dobrym sensie represyjną. To sztuka narzucenia społeczeństwu syntezy uwzględniającej hierarchię wartości i nadrzędny interes ogółu, kompromisu, wobec którego wszyscy są jakoś tam zawiedzeni i sfrustrowani. Ale cóż, wartości są dziś towarem rzadkim, a jeszcze rzadszym odwaga. Polityk nikomu nie chce się narazić. Trudno go zbytnio za to winić. Takie mu media wychowały społeczeństwo. Zresztą i on tego samego chowu.
To były multimedia Stefana Rigera, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej.
Dzisiaj walentynki, a my na przekór dacie zaczniemy od spraw poważnych, czyli od pracy. Jutro, czyli 15 lutego w Espace Champéret odbędzie się spotkanie pod nazwą Job Rencontre. Targi dla tych, którzy poszukują pracy. Przy wejściu można będzie otrzymać katalog przedstawiający poszczególne firmy. Każda z nich poza tym będzie miała swój kwadrans na zareklamowanie własnej oferty. Zainteresowani będą mogli od razu spotkać się z przedstawicielami poszczególnych przedsiębiorstw. Jutrzejsze spotkanie przeznaczone jest przede wszystkim dla tych, którzy swoją przyszłość widzą w handlu. Rekrutować będą wielkie supermarkety, takie jak na przykład Auchan, sieci sklepów jak Castorama, Conforama, firmy ubezpieczeniowe oraz wiele innych, które zainteresowani odkryją po otrzymaniu katalogu. Na salonie obecni będą doradcy, którzy pomogą zgrabnie sformułować curriculum vitae i udzielą cennych wskazówek, jak się zachowywać i co mówić w czasie spotkania w sprawie pracy. Drugie targi, o których dziś będzie mowa, związane są z przyjemnościami, a nie z obowiązkami. W Parc Floral w podparyskim Lasku Vincennes od 16 do 18 lutego odbywać się będzie Salon Regionalnych Win i Żywności. Jest to wielkie spotkanie producentów win z całej Francji, a jego celem jest promowanie produktów regionalnych. Jednym ze sposobów tego promowania jest organizowanie kursów poznawania win i ich smaków. Enolodzy, czyli specjaliści od wina, udzielać będą wskazówek, jak poznać wartość wina. Oczywiście degustacja wina jest na targach bezpłatna. W tym celu można przynieść ze sobą swój własny profesjonalny kieliszek albo kupić go przy wejściu na salę. Uwaga, wystawców jest cała masa. Lepiej nie próbować wszystkich win po kolei, bo tego nawet silne organizmy mogą nie wytrzymać. Najlepiej skoncentrować się przynajmniej na ulubionym regionie, a tym, którzy jeszcze takowego nie mają, polecamy skorzystanie z porad specjalistów. W czasie targów można uzupełnić lub stworzyć swoją piwniczkę, a z pewnością będzie w czym wybierać. Od 16 do 25 lutego w Centrum Wystawowym przy Porte de Versailles odbędzie się Retromobile, czyli salon starych samochodów i motocykli. W tym roku zaplanowano kilka dodatkowych atrakcji. Pierwszą z nich jest kolekcja samochodów perkusisty Pink Floydów, Nicka Masona. Pasję samochodową odziedziczył on po ojcu, który robił filmy dokumentalne na temat historii motoryzacji. Dodatkowo budziła się w nim dusza sportowca. Nie tylko kolekcjonował samochody sportowe, ale sam brał udział w wyścigach, na przykład w wyścigu Le Mans. Najstarszym z jego samochodów jest wyścigowy Panhard z 1901 roku, najnowszym McLaren z 1995. Druga atrakcja to pojazdy używane w czasie wypraw francuskich polarników. Jeden z najsłynniejszych, Paul-Émile Victor, jako pierwszy w 1947 roku wykorzystał pojazdy na gąsienicach do przebycia niezmierzonych przestrzeni polarnych. Spośród 40 wyprodukowanych na użytek ekspedycji badawczych, 5 pojazdów ocalało po dziś dzień, a 2 z nich będzie można zobaczyć w czasie salonu w odpowiednio wyreżyserowanej scenerii. I wreszcie trzeci mocny punkt wystawy. Słynny dom aukcyjny Christie's już 5. rok z rzędu zaprezentuje najpiękniejsze egzemplarze wystawione na licytację. Będzie również wiele innych atrakcji, rzeczby można indywidualnych, na przykład pierwszy motocykl. 26 grudnia 1868 roku niejaki Louis-Guillaume Perrault złożył prośbę o opatentowanie swego wynalazku, który nazwał welocypedem szybkobieżnym. Ta niezwykła maszyna o napędzie parowym stała się protoplastą rodziny motorów. Będzie można ją zobaczyć na targach przy Porte de Versailles. Będzie tam obecnych wiele najsłynniejszych firm samochodowych prezentujących swoją historię, jej najsilniejsze punkty, jej niezwykłości i egzemplarze unikalne. To wszystko od 16 do 25 lutego. Macie więc Państwo aż 2 weekendy do wyboru.
To były rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej, mówi Paryż RFI.
L'affaire du coffret. 59e.
Czekaliśmy na wynik akcji i każdy z nas miał nadzieję, że złodziejem nie okaże się ani Jean-Pierre, ani René. No, czas na odprawę z komisarzem Jeannin.
avons reçu un appel de notre collègue, commissaire Magne, spécialiste du réseau Sud. Il parle d'un antiquaire parisien.
Un antiquaire ? Soupçonné de vol ?
On écoute d'abord Monsieur Favre, et on parlera après.
Jeannin, c'est Magne. Charlemagne à Milan. J'ai une arrestation. Deux Italiens et un antiquaire parisien.
Excusez-moi, je ne comprends pas. Une arrestation ?
Oui. Arrêté par la police. Tu comprends ?
Ah, aresztowano dwóch Włochów i paryskiego antykwariusza. Czyżby René ?
J'ai une arrestation. Deux Italiens et un antiquaire parisien. Mais pas de coffret. Faites attention à Marseille.
Pas de coffret. Donc, eux, ils l'ont pas volé.
Étienne, appelez quand même votre ami René. René.
Et voici mon ami René Fébonpré. Il est antiquaire.
Salut René. Alors, le nouveau brocanteur de Clignancourt. René, antiquaire et brocanteur, ça fait beaucoup.
Cette affaire, c'est 5% pour nous.
On a dit 20 000 euros au tatami.
30 000 ?
Mais 1 000 ans, c'est plus risqué que par là.
Dis-moi, tu connais des membres là-bas ?
Le réseau Sud et les affaires de René, je suis un gars.
Étienne, appelez quand même votre ami René. Je vous donne la ligne spéciale. Il en sait peut-être plus que... On vous enregistre.
D'accord.
Ouf, biedny Étienne. To jego najlepszy przyjaciel.
Allô? René?
Étienne, ça va?
René, où es-tu?
Je suis encore à Milan. Les pianotti ont trouvé des objets intéressants. Je leur en ai acheté. Et aujourd'hui, je les vois pour une autre affaire.
Fais attention quand même.
Mais oui. Écoute, je dois y aller. Je te rappelle plus tard. Ciao.
René to albo kompletny naiwniak, albo jest całkiem niewinny. W każdym razie lubi swój biznes.
Les pianotti ont trouvé des objets intéressants. Je leur en ai acheté.
Znaleźli jakieś ciekawe rzeczy, ale je leur en ai acheté? Zaraz. Il a acheté des objets au pianotti. Il leur a acheté des objets? Il leur en a acheté? Odkupił je od nich. Ale skomplikowane te zaimki.
Bon, cet antiquaire parisien, ce n'est pas René du Bonpré.
René n'est pas un voleur.
Je l'espère.
To prawda, René nie wygląda na złodzieja. Ale Jeanne nie jest o tym do końca przekonany. Tak czy owak, to zupełnie nie zmienia naszych planów tu, w Marsylii.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.